Dzień dobry. Witamy dzisiaj słuchaczy i widzów Radia Wnet. Łączymy się z Ameryką Łacińską. Naszym gościem dzisiaj jest ekspert, który znany na Twitterze. Jeśli ktoś się interesuje polityką międzynarodową i jest na Twitterze, to na pewno zna Arona Stacheckiego. Witamy. Cześć, Aron.
Witam, dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o wpływach Chin w Ameryce Łacińskiej. Ja mianowicie wspominałem w poprzednich audycjach ostatnich bardzo bliskich związkach chińskich na Bliskim Wschodzie. Zeszła dekada upłynęła nam pod znakiem rozbudowy kontaktów w Afryce, obecnie na Bliskim Wschodzie, a zupełnie poza radarem ekspertów Chiny bardzo dobrze sobie radzą w Ameryce Łacińskiej. Tutaj powiem dwa słowa wstępu, mianowicie rozpoczęły się te stosunki takie bliższe w 2004 roku od wizyty Hu Jintao, kiedy on zaproponował 100 miliardów dolarów na rozwój Ameryki Łacińskiej i potem takim drugim momentem przełomowym, kiedy Chińczycy wkupili się po 2008 roku w Inter-American Development Bank, kiedy podczas kryzysu tam im zabrakło w banku ponad 500 000 000 dolarów. Po zwolnieniu miejsca przez jeden z krajów pojugosłowiańskich, tam się zwolniło 0,004 udziałów i w tę część weszli właśnie Chińczycy. Wkupili się w ten bank ponad 500 000 000 dolarów i od tego czasu zaczęła się ich ekspansja finansowa w Ameryce Łacińskiej. I w dużej mierze sprowadza się ona jak na razie do rozbudowy infrastruktury, czyli portów, jak na przykład w Chiang Kai w Peru, koło Limy. Ogromny port, który będzie obsługiwał znaczną część handlu tego kontynentu oraz także naziemne stacje satelitarne, które oficjalnie służą eksploracji kosmosu, a tak naprawdę nie tylko. Ale przejdźmy teraz, Aron, oddam tobie głos, powiedz, jak ty to widzisz z Ameryki Łacińskiej, co się tam dzieje w tym temacie?
No, zauważalne są próby podejmowane przez Chiny, można powiedzieć, takiej nowoczesnej kolonizacji poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej. Wspominałeś o tych 100 miliardach dolarów. W dekadzie 2005-2015 sumarycznie Chiny zainwestowały 130 miliardów dolarów w Amerykę Łacińską, z czego połowa przypadła na samą Wenezuelę. Jak wiemy z doniesień medialnych, nie skończyło się to najlepiej dla Wenezueli. Chiny też zaczęły tracić cierpliwość, no bo tam okazało się to kompletną porażką ekonomiczną, która skłoniła do migracji z kraju ponad 6 milionów osób. Ale te inwestycje trwają inwestycje chińskie, chociażby sprzed miesiąca umowy swapowe z Argentyną, gdzie 6,5 miliarda dolarów ekstra wyłożyły Chiny, dołożyły do dotychczasowego długu zobowiązania, które miał Bank Argentyński na 18,5 miliarda dolarów, uratowały de facto Argentynę przed bankructwem, bo to wisiało na włosku przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w tym kraju, ale to ma wszystko swój koszt. Każde wejście Chin na rynek Ameryki Łacińskiej jest związane z jakimiś inwestycjami, z jakimiś oczekiwaniami, tak jak wspomniałeś. Chińczycy budują bazy obserwacyjne, jedna taka znajduje się w Argentynie. W tej chwili do wyborów bardzo naciskali na Argentynę, żeby pozwoliła im na wybudowanie bazy marynarki wojennej w Tierra del Fuego, czyli najbardziej na południu wysuniętym obszarze na ziemi, w pobliżu miasta Ushuaia. To miała być baza do potencjalnej eksploracji Antarktydy, gdzie prawdopodobnie są ogromne złoża minerałów ziem rzadkich, między innymi. Więc w każdej takiej interwencji, inwestycji chińskiej jest podwójne dno i nie zawsze okazuje się to takie bezstratne dla kraju, który pozyskuje taką inwestycję.
Okej, tak więc mamy tutaj kilka przykładów, jak to się wszystko rozwija. Moglibyśmy pewnie bez końca mówić o konkretnych przykładach, w którym kraju, jak sobie Chińczycy radzą. I w wielu krajach ich obecność jest coraz silniejsza, chińskiego biznesu, czy w Salwadorze, czy w Argentynie, w Wenezueli, w Panamie. Wiem, że chciałeś nam powiedzieć trochę na temat Mercosur, także słucham.
Mercosur to jest takie stowarzyszenie wolnego handlu, porównywalne do Unii Europejskiej albo do EWG. który istnieje już ponad 30 lat. Jego zadaniem było stworzenie bezcłowej strefy gospodarczej, która mogłaby na dobrych warunkach konkurować z innymi państwami, z innymi gospodarkami, no i też wypracowywać lepsze układy handlowe. Chińczycy znaleźli sobie takiego konia trojańskiego, który pozwala im wejść w Mercosur w postaci Urugwaju. Kraj pod wodzą Luisa Lacasie Pou jest bardzo otwarty na umowy bilateralne. W 2022 roku wywołało to ogromne napięcia pomiędzy członkami Mercosur, ponieważ Urugwaj był już o krok od podpisania umowy o wolnym handlu z Chinami jako jednostronnej umowy bilateralnej, jako członek Mercosur, czego tak naprawdę nie mógł zrobić. Urugwajczycy postawili wszystko na jedną kartę, szukają rynku zbytu dla swojej wołowiny. W tej chwili Chińczycy są pierwszym partnerem handlowym Urugwaju. Natomiast sami Chińczycy odwrócili się od Urugwaju i to okazało się bolesną lekcją dla Urugwajczyków, bo powiedzieli, że preferują podpisać układ z całym Mercosur, zamiast tylko postawić wszystko na jedną kartę i podpisać układ z Urugwajem. Urugwaj mimo tego afrontu nadal jest adwokatem Chin w Mercosur. Mają poparcie Brazylii między innymi, która jest członkiem BRICS-u. Natomiast sytuacja geopolityczna w ostatnich momentach, czyli sytuacja polityczna członków Mercosur ulega dramatycznej zmianie z uwagi na wybory prezydenckie w Argentynie. Więc prawdopodobnie podpisanie umowy Mercosur-Chiny będzie niemożliwe albo będzie bardzo trudne. Też pamiętajmy, że jednym z jego członków jest Paragwaj, który nie uznaje, nie ma stosunków dyplomatycznych z Chinami. Jest największym krajem na świecie, który uznaje Tajwan oficjalnie, ma swoją ambasadę, więc tak naprawdę Urugwaj znajduje się przez to w trochę trudnej sytuacji, bo z jednej strony jest reprezentantem Chin, z drugiej strony wołowina urugwajska ma wciąż 12% cło w Chinach, co jest na przykład dwukrotnością tego, co płaci wołowina australijska, a nowozelandzka w ogóle nie ma żadnych ceł. Natomiast z drugiej strony tej umowy prawdopodobnie nie uda się przepchać. Pojawiają się duże tarcia i jeżeli nadal będzie Chiny będą dążyły do podpisania umowy o wolnym handlu, czy w jakiś sposób wyrwania tego tortu, to prawdopodobnie dojdzie do rozpadu Mercosur. Prawdopodobnie Brazylia z Urugwajem będą po stronie Chin, natomiast Argentyna i Paragwaj odejdą od tego układu.
To bardzo ciekawe, rzeczywiście. Skoro już mowa o Argentynie, to chyba nie można w obecnej chwili rozmawiać o Ameryce Łacińskiej, żeby nie wspomnieć o Javierze Milei, tak? Czyli mam nadzieję, że trochę nam powiesz na temat tego naprawdę przeciekawego człowieka, polityka, który także ma dosyć nietypowy właśnie jak na ten region stosunek do Chin.
Dokładnie. Żeby zacząć od takiego tła społecznego, Argentyna nigdy nie była jednoznacznie państwem antyamerykańskim ani proamerykańskim. Mniej więcej poparcie społeczne rozkładało się 50-50, to był bardzo mocno spolaryzowany kraj, z tym, że ta frakcja pro-BRICS-owa, pro-chińska w ostatnich latach dominowała politycznie. Wiemy, jak to się kończy, mają w tej chwili około 160% inflacji, mizerny wzrost gospodarczy, kraj jest kolonizowany przez Chiny. Spełniają tak naprawdę, dostają kolejne transze pożyczek, żeby móc spłacić poprzednie pożyczki i w zamian za to za każdym razem oddają jakąś część swojej suwerenności, dostępu do swojego rynku. W tej chwili tam złoża litu na przykład są na oku Chińczyków. No i teraz doszło do takiej radykalnej zmiany, bo Argentyna, która już de facto podpisała umowę o wejściu do BRICS i dołączenia do tej grupy antyamerykańskiej, że tak możemy powiedzieć, diametralnie zmienia front. Przyszła minister spraw zagranicznych powiedziała już jednoznacznie, Argentyna do BRICS nie wejdzie. Javier Milei jest nastawiony bardzo proamerykańsko, proizraelsko. To będą sojusznicy Argentyny. I Javier Milei też w wywiadzie, który udzielił Tuckerowi i Carsonowi, powiedział, że Argentyna nie będzie utrzymywała relacji dyplomatycznych z Chinami ani z żadnym innym komunistycznym krajem. Co nie oznacza, że zerwą relacje handlowe. I tutaj możemy to porównać do sytuacji Paragwaju. Paragwaj nie ma relacji dyplomatycznych z Chinami, co nie sprawia, że nie ma chińskich produktów na rynku paragwajskim i też nie sprawia, że soja produkowana czy wołowina w Paragwaju nie trafia do chińskiego konsumenta. Trafia, żeby użyć takiej metafory, poprzez słupa. W tym momencie takim słupem jest Argentyna, Więc soja paragwajska jest reeksportowana do Argentyny i z Argentyny jako produkt argentyński jest eksportowana do Chin. Ale coś podobnego proponuje Javier Milei. On mówi, że chce zostawić relacje handlowe w rękach przedsiębiorców, państwo się w to nie będzie mieszało, natomiast kategorycznie będzie zwracał się ku Stanom Zjednoczonym i przede wszystkim będzie zwracał się przeciwko krajom komunistycznym. Także to jest.
Jeśli mogę tutaj wejść na chwilę, to jest to chyba też rzadki przypadek, że Chinom bardzo zależy, bo Xi Jinping napisał odręcznie list do Milei, w którym chyba, z tego co wiem, zwracał mu uwagę na to, że zdeformowanie stosunków między obydwoma krajami byłoby krokiem wstecz i on ma nadzieję, że władze Argentyny nie cofną się w tej kwestii, tylko że utrzymają nadal te stosunki na poziomie, jakim były dotychczas. Także wychodzi na to, że Chinom chyba zależy na tych kontaktach.
Chiny już sporo zainwestowały. Chiny oczekują też sporego wzrostu inwestycji w Argentynie. Tak jak już wspomniałem, ta branża wydobycia litu, który dzisiaj jest na topie ze względu na samochody elektryczne, ale też produkcja żywności. Argentyna produkuje, eksportuje żywność dla 400 milionów ludzi, ma potencjał kalkulowany nawet na wykarmienie miliarda ludzi. Chiny to jest kraj gęsto zaludniony, który potrzebuje żywności w dużych ilościach i taki kraj na wpół upadły, który byłby w stanie za pół darmo eksportować, to byłby świetny partner handlowy dla Chin. Natomiast tutaj wizja, którą prezentuje Javier Milei, jest bardzo jednoznaczna. To jest między innymi wyjście z Mercosur, prawdopodobne, jeżeli się nie uda tutaj tych traktatów od nowa zredefiniować, i umowy bilateralne z poszczególnymi krajami, albo całkowite zerwanie jakichkolwiek interakcji państwa w umowy handlowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Także uprzywilejowana pozycja Chin definitywnie się skończyła. No, to była epoka bardzo krytykowanej Krystyny Kirchner, kiedy Chiny robiły właściwie co chciały tutaj na tym rynku i ta sytuacja ulegnie drastycznej zmianie, nad czym Chiny ubolewają.
Okej, bardzo Ci dziękuję. Może jeszcze ze dwa słowa chciałbyś powiedzieć o samym nowym prezydencie.
Javier Milei jest zadeklarowanym libertarianinem, czyli zwolennikiem tego, żeby państwo jak najmniej mieszało się, ingerowało w politykę gospodarczą, politykę społeczną również w pewnym zakresie. Ogłosił w swoim rządzie, w swoim gabinecie tylko 8 ministrów. To jest tak jak zapowiadał. Będą masowe redukcje. Ogłosił zatrzymanie wszystkich subsydiów, które przez lata utrzymywały Argentyńczyków relatywnie na dobrym poziomie, pomimo beznadziejnej sytuacji finansów państwa, co będzie oznaczało urealnienie cen. Na przykład 3-krotny wzrost cen paliw, niektórych produktów spożywczych, ale tak jak on to tłumaczy, to jest cena, którą muszą zapłacić za lata oszukiwania siebie i za lata życia w rozpasaniu. Jest to o tyle nieprzejednany człowiek, że jest dość prawdopodobne, że dopnie swoich celów. I
były już wybacz, o tym, żeby... musimy kończyć, czas nas nagli. Chyba najważniejszą rzeczą, z której chyba najbardziej znany, chce zamknąć bank centralny, prawda?
Oczywiście. Jest zwolennikiem dolaryzacji i jest otwarty na bitcoina, co z pewnością wielu osobom się spodoba.
Okej, dziękuję bardzo. To było bardzo ciekawe. Aaron, gdyby ktoś chciał dalej drążyć sprawy Ameryki Południowej, to ja wiem, że u ciebie jest mnóstwo wspaniałych, przeciekawych obserwacji na temat samej Ameryki. Wiele na temat odżywiania, wiele na temat finansów. Gdzie możecie znaleźć na Twitterze?
Na Twitterze może mnie znaleźć pod tajwańskim nickiem, że tak powiem, Realtek12345.
Także zapraszamy na konto Realtek12345, a o Azji zapraszam na r_zalski. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
Również dziękuję bardzo.